Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło Państwa przywitać w naszym piątkowym programie i zapraszam na rozmowę z panem doktorem Marcinem Matychem, psychoterapeutą, lekarzem medycyny, doradcą psychospołecznym i rodzinnym. Pan doktor Marcin Matych jest również autorem książki niedawno wydanej pod tytułem Marcin Matych, czyli doktor Nerwica, to jest autor, ponieważ pan doktor występuje w sieci jako doktor Nerwica, a tytuł książki Jak żyć z lękiem, poradnik. Książka została wydana przez Agorę. Nie muszę dodawać, że w bibliotece już za chwilę będziemy mieli kilka egzemplarzy tej książki. Ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam. W Nowym Jorku odbyło się spotkanie bardzo dobre i bardzo, powiedziałabym, żywe, intensywne. Chciałabym Państwu zaproponować właśnie rozmowę z panem doktorem Matychem. A zatem dzień dobry Marcinie, witaj. Chciałabym zapytać
Dzień dobry, przede wszystkim zapytać,
co to znaczy, że w opisie tego, co robisz, jest napisane psychoterapeuta eriksonowski. Co ono oznacza i czy ono nie odstrasza, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i szuka psychoterapeuty i przeczyta, że to jesteś psychoterapeutą eriksonowskim, to czy to go nie odstraszy?
Mam nadzieję, że nie, bo uważam, że to jest doskonały nurt terapeutyczny i powagi może troszeczkę temu należy dodać tym, że jestem członkiem sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, więc jest to też nurt, który jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i nawet trochę jestem zaskoczony tym pytaniem, że kogoś to może odstraszyć, bo wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych nurt eriksonowski jest wyjątkowo popularny.
No tak, ale szary człowiek, który szuka pomocy psychoterapeuty, nie orientuje się w nurtach i w nazwach tych nurtów. Stąd moje pytanie.
To jest nurt, w którym staramy się używać dużo metafory, w którym staramy się stosować takie interwencje, które są lekkie dla pacjenta. To znaczy, to są interwencje, które są jakby sfokusowane na zasobach części zdrowej. Zresztą tak również jest skonstruowana książka, że ona przede wszystkim wyciąga to, co jest w nas najzdrowsze, ponieważ tak jak zresztą powszechnie wszyscy się z tym zgadzają, to reakcja na przykład lękowa czy nerwicowa jest reakcją do pewnego stopnia zdrową, jak bodziec bólowy, który ostrzega przed czymś, co się dzieje niedobrego, na przykład z jakąś częścią naszego organizmu. No tutaj to będzie oczywiście ta część najmniej uchwytna, czyli nasze emocje, nasze ja, prawda? I to jest taki nurt, w którym chcemy bazować na tym, co jest najlepsze, co mamy najlepsze i jakby wzmacniać tą część, która ma naturalny potencjał do zdrowienia. Tak najogólniej rzecz biorąc. I skupiamy się bardzo na przyszłości, a nie na przeszłości, czyli oczywiście czasem te rozmowy o przeszłości są konieczne, żeby zwentylować pewne emocje, żeby uwolnić się od pewnych emocji. Natomiast generalnie jesteśmy nastawieni na przyszłość, jesteśmy nastawieni na zmianę zachowania, na poszukiwanie rozwiązań.
Może wrócę do samego początku. Interesuje mnie to, czy z Twojego punktu widzenia każdy z nas żyje z lękiem?
Oczywiście, dlatego że to jest taka, powiedziałbym, fizjologia nasza, że my cały czas nieustannie odczuwamy pewnego rodzaju napięcie, które może być interpretowane jako lęk, dlatego że to jest podstawowa emocja, która się ukształtowała dawno, dawno temu, jeszcze daleko, daleko przed naszą wykształcenie naszej tej wyższej inteligencji, wyższego myślenia. Tak?
Czyli zanim podnieśliśmy się z czterech nóg na dwie, to już odczuwaliśmy lęk.
Tak, pewnego rodzaju napięcie, tak. To powiedzmy jest taka jeszcze taka gadzia spuścizna niemalże. I oczywiście to jest bardzo potrzebna emocja pierwotna, która nam bardzo dużo mówi, jest niezbędna do w ogóle zdrowia, Problem zaczyna się wtedy, kiedy ona jest nadmiernie przez nas odczuwana. No wtedy mówimy o zaburzeniach lękowych właśnie, czyli zaburzeniach odczuwania lęku. I wtedy ona powoduje to nadmierne jej przeżywanie, odczuwanie powoduje to, że my tracimy komfort funkcjonowania, tak? Czyli nie mamy dobrostanu takiego naturalnego, wtedy no, mówimy już o zaburzeniu, wtedy jest potrzebna pomoc.
Dobrze, a kiedy wiemy, że jest nam potrzebna ta pomoc? Kiedy ja jako potencjalny twój pacjent mam się zdecydować na przyjście, na poszukanie twojej pomocy?
Ja myślę, że dobrym momentem jest już ten moment, kiedy się zastanawiasz, bo jak już się zastanawiasz, to znaczy, że coś już może zaczyna uwierać, tak? I może to jest właśnie ten najlepszy moment, żeby wtedy pójść i porozmawiać o tym, nad czym się zastanawiasz, tak? Bo to wtedy może być jeszcze malutki kamyczek i z tego można to wtedy przeciwdziałać, żeby to się nie zrobił większy kamień w bucie, tak? No bo jeżeli to zaczyna bardziej uwierać i zaczyna wyłączać się z poszczególnych aktywności po prostu życiowych, tak? W takiej sferze relacji, w sferze też samopoczucia fizycznego, tak? Kiedy twoje myśli są zaangażowane i krążą wokół zamartwiania się lęku, to już daleko bardziej to jest dalej, tak? No to jest tak, jak jest mały ból gardła, drapanie w gardle i potężna angina. Czasem warto zareagować już na etapie drapania w gardle, no a w ogóle najlepiej zajmować się jakoś tak profilaktyką, żeby no jak najrzadziej się przeziębiać, czyli czasem też warto zainteresować się tematem, kiedy czujemy nadmierne zmęczenie, kiedy czujemy nadmierne takie wyczerpanie, bo to już mogą być pierwsze sygnały do tego, że coś się zaczyna w nas załamywać, tak? Że ten nasz system sprzężeń zwrotnych wszelkiego rodzaju w organizmie już daje nam znać, że coś tutaj się szykuje, tak? Więc tak na dobrą sprawę, moim zdaniem, każdy moment jest dobry, a im wcześniej, tym lepiej.
Kamyk w bucie to jest dobra metafora. Bardzo mi się to podoba, bo to rzeczywiście pokazuje, że jest jakiś problem, który wydaje nam się, że możemy wytrzepać z tego buta, a potem on jednak zostaje. A jeżeli mówimy o lękach codziennych naszych, to takim lękiem może też być spotkanie z kimś takim jak ty. Jak pokonać taki lęk przed wizytą u lekarza, u psychoterapeuty? Na co się nastawić? Na co liczyć? Czego się wystrzegać? Nie wiem, kanapki u leżenia na kanapce.
W ogóle nie myśleć o tym, czego się wystrzegać, bo to tutaj po stronie specjalisty leży cała odpowiedzialność, żeby pokierować tą wizytą, a po stronie odwiedzającego jest tylko i wyłącznie zrobienie tego kroku, żeby przyjść. I teraz oczywiście, ponieważ też no, cała terapia eriksonowska oparta jest na dzieleniu zadań na małe kroki, tak, żeby powoli wychodzić z tej strefy komfortu i poszerzać ją, to na przykład można najpierw trochę poczytać, potem pójść na przykład na wykład, potem tak, zanim się trafi do gabinetu. Jeżeli to jest zbyt duży od razu krok na początku, tak, to można to troszeczkę oswajać, tak, zobaczyć, no, czy ten psychoterapeuta to ma dwie głowy, czy jedną, a może trzyma, a może tak, a może nie wiem, chodzi jakoś dziwnie, tak, bokiem, albo tak, no potem jak tam ludzie zobaczą, że w zasadzie no to w miarę normalny człowiek, tak, przynajmniej tak w jakichś ogólnych ramach się mieści, tak, że jakoś tak w miarę gada i nie czyta w myślach, tak, nie ma takiej zdolności, że tam spojrzy na kogoś i od razu, prawda, wytrzepie mu rozpoznania i odeśle do psychiatryka, prawda, no to jest potem łatwiej pewnie się odważyć, tak. I potem ta osoba przychodzi i mówi: o kurczę, to jest w ogóle inaczej niż ja sobie wyobrażałem, jest jakoś tak kurczę, normalnie gadamy, nic tu się nie stało, tak, nadal ziemia się kręci. Nagle się okazuje, że dużo lęków, które ja miałem, jak sobie pogadaliśmy, to się okazuje, że to jest okej, okay, że to jest dużo mniejszy problem, tak, do rozwiązania, niż ja się spodziewałem, że pewne myśli czy objawy, które mnie bardzo niepokoiły, że to jakaś ciężka choroba psychiczna, to się potem okazuje, że to są objawy lęku właśnie czy depresji, że to nie ma nic wspólnego z psychozą na przykład, bo to też jest często taki lęk, ponieważ często w zaburzeniach lękowych jednym z takich wielkich lęków jest lęk przed zwariowaniem, tak? czyli ludzie z obawy przed tym, że usłyszą na przykład taką diagnozę, że mają psychozę, to nie przychodzą, tak? I walczą z tym właśnie poczuciem takim, tak? A potem się okazuje, jak przychodzą, no to następuje ogromna ulga, no bo to się okazuje, że to nie psychoza. To na przykład myśli natrętne, albo myśli lękowe, albo jakieś objawy psychosomatyczne, tak? Także zachęcam. No tutaj naprawdę nic się takiego nie dzieje, prawda? Co zupełnie jest inaczej niż wszyscy sobie wyobrażają i jest miło.
To bardzo dobrze, że jest miło. My tutaj w Ameryce trochę wiemy o takich wizytach u psychoterapeuty z filmów Woody Allena na przykład.
No tak.
Czasami to
no,
bywa
Woody
zabawne.
Allen to jest Woody Allen to jest osobny rozdział psychoterapii, bo on chodzi chyba 7 razy w tygodniu od 50 lat czy więcej, tak? Ale to do tego nie namawiam, dlatego że no, zadaniem psychoterapii nie jest uzależniać, prawda, osoby od psychoterapii, tylko raczej sprawić, żeby jak najszybciej mogła sobie żyć bez psychoterapii.
Dobrze, a jaka jest kondycja psychiczna Polaków dzisiaj? Psychoterapia jest czymś nowym. Ja wyjeżdżając z Polski 33 lata temu, nie wiedziałam o psychoterapii nic albo prawie nic, albo tylko tyle, co się nauczyłam na zajęciach z psychologii w szkole, na uniwersytecie. Teraz zawód psychoterapeuty, powstał przede wszystkim zawód psychoterapeuty i psychoterapeuci cieszą się dużym wzięciem. Czy to znaczy, że nasza kondycja psychiczna obywateli naszego kraju jakoś się diametralnie zmieniła, czy kiedyś odczuwaliśmy mniej lęków, czy to była po prostu, czy żyliśmy za żelazną kurtyną także i w tej dziedzinie?
Ja myślę, że to jest bardzo złożone pytanie i jest wielowątkowe i pewnie wszystko jest trochę prawdą i trochę nieprawdą. Na pewno jest tak, że dostęp do psychoterapii w tej chwili i wiedza o psychoterapii jest o wiele, wiele większa niż kiedyś. To się oczywiście zbiegło z niewątpliwym wzrostem ilości zaburzeń lękowo-depresyjnych postpandemicznych, do tego sytuacja wojny na Ukrainie i do tego sytuacja ekonomiczna, tak, która jest ciężka w Polsce w tej chwili. Więc niewątpliwie jest no, potwierdzony w badaniach wzrost wszelkiego rodzaju zaburzeń lękowo-depresyjnych. Druga rzecz jest taka, że na pewno mamy większą wiedzę, wiemy do kogo pójść. Problemem w Polsce w zasadzie w tej chwili jest dostępność psychoterapii, dlatego że no, są bardzo długie kolejki oczekiwania nawet do gabinetów prywatnych. Nie służy tutaj psychoterapeuci, można powiedzieć, nie wyrabiają się z niesieniem pomocy. Czy kiedyś było mniej zaburzeń? Na pewno był trochę bardziej poukładany świat. Na pewno ten system, który się zmienił na kapitalistyczny, bardziej jest mniej tak rodzicielski, bym powiedział.
Rodzicielski.
Przyjazny,
opiekuńczy.
Opiekuńczy, tak? Że troszeczkę wydaje mi się w tamtym systemie można było być bardziej dzieckiem, bo no jakoś to było, to znaczy wiele rzeczy jednak państwo brało, no było biedniej, było mniej wolno, ale było przewidywalnie, czyli było chusteczkowo, ale stabilnie, jak to mówią, żeby nie używać brzydkich wyrazów. Natomiast tutaj, jak po zmianie systemów, no, trzeba było uruchomić, wiele osób musiało uruchomić inicjatywę, podejmować decyzje, tak, i to w połączeniu z powiedzmy, jeżeli ktoś miał predyspozycję do zaburzeń lękowych, no to na pewno się to wgubiło jeszcze, a do tego jeszcze jest cały problem związany z dziećmi i młodzieżą, no bo ci rodzice, którzy poszli pracować ciężko w tym kapitalizmie, no to zostawili te dzieci, które nie nabrały tej odporności, a trafiły na pandemię, czyli izolację, która no, izolacja jest jednym z największych czynników stresogennych, więc tutaj, no tutaj powiedzmy jest samo, jak to się samo of all fears, czy jak to się tak jakoś tak się słucha, suma wszystkich strachów, tak, że nastąpiła po prostu. I faktycznie jest to moment wyjątkowy, myślę, że on pewnie jakoś historycznie się powtarza, no bo wyobrażam sobie, że jakaś taka epidemia totalne, na przykład jakieś choroby, dżumy, czy powiedzmy, nie wiem, czy jakieś, to też był stres na przykład, prawda? Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że kiedyś ten świat był bardziej bezwzględny i to akurat źle, prawda? Bo osoby z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi na przykład często, gęsto lądowały gdzieś tam bardzo daleko na aucie społecznym, tak? Gdzie były akceptowane, a no, to są osoby, które jednak mają bardzo, moim zdaniem, najwyższą wrażliwość i to są, można powiedzieć, osoby najcenniejsze dla społeczeństwa, bo to są osoby, które nie będą robiły wojen, nie będą robiły jakichś, nie wiem, rzeczy, które są nie w porządku, tak? Natomiast no, te różne działania raczej przypadają w udziale osobom mniej wrażliwym, żeby nie powiedzieć dosadnie.
A czy my jesteśmy przywiązani do naszych lęków? Czy lubimy się nimi karmić, napawać? Czy one są nam niezbędne?
To znaczy, czy niezbędne, to bym dyskutował. Natomiast w tym sensie jesteśmy przywiązani, że lubimy, umysł lubi to, co zna. I nawet jeżeli to nam nie służy, to jednak porządkuje świat. Więc na przykład wszelkiego rodzaju lęki, które będziemy pielęgnować, będą oczywiście rosły w nas i będą nam dawały pewną strukturę świata. I dlatego w tym sensie, no znowu mamy ten przykład, kiedy żona alkoholika nie odchodzi od alkoholika, tak? Bo jest współuzależniony, ona zna ten świat, ona potrafi, czy on, bo to też odwrotnie, na przykład może być przecież uzależniona kobieta, a mężczyzna być współuzależniony, tak? Czyli ta druga osoba nawet ma pewnego rodzaju kontrolę przez to utkwienie w tej sytuacji, tak? No bo oczywiście ta osoba się boi, ta osoba cierpi, ale z drugiej strony umie zarządzać tą sytuacją, bo ją zna dokładnie, zna reakcję tamtej osoby. Nawet czerpie z tego korzyści pewno, tak? Więc to jest też skomplikowany temat. I często faktycznie tak jest, że lubimy swoje lęki, tak? Nie lubimy nowych lęków. O, tak. A jakby wystawienie się na nowy lęk troszkę jest, znaczy nie troszkę, tylko jest warunkiem rozwoju w ogóle, wyjścia ze strefy komfortu.
I to była, proszę Państwa, pierwsza część naszej rozmowy. Na drugą część zapraszam do podcastu i za chwilę będziemy rozmawiać, w drugiej części będziemy rozmawiać o książce i dlaczego ta książka jest nam potrzebna. Książka, która się ukazała w Agorze, nazywa się Jak żyć z lękiem i ty tutaj występujesz jako doktor Nerwica. Skąd się wziął w ogóle doktor Nerwica?
Doktor Nerwica wziął się z potrzeby edukowania społeczeństwa w zakresie zaburzeń, w zasadzie leczenia i wychodzenia z zaburzeń lękowo-depresyjnych. I kiedyś, jakiś czas temu, założyłem stronę, na której zacząłem umieszczać różne treści. Potem gdzieś tam wpadłem na taki pomysł, będąc, to było chyba 3 lata temu raptem. Będąc na wczasach z rodziną, zacząłem nagrywać filmiki, które takie po prostu no, z potrzeby chwili i edukacyjne. I to zaczęło mieć jakąś tam bardzo dużą popularność od razu. I zadzwoniłem do swojej redaktorki, która zajmowała się już jakąś tam redakcją wstępną. Rozmawialiśmy na temat tekstu, który ma powstać, i ja zapytałem ją: słuchaj, potrzebuję jakiejś, bo jest pan tabletka, jakieś tam różne takie ksywy na Facebooku. Ja mówię, wymyśliłem, że ja bym chciał być doktor Nerwica, jakoś tak mi wpadło do głowy, ale mówię, czy to nie odstraszy ludzi? Ona mówi, nie, co ty, to jest świetne. No i tak doktor Nerwica został doktorem Nerwicą. I...
Jesteś obecny w mediach społecznościowych
Tak.
i jak rozumiem, prowadzisz w tej chwili terapię wyłącznie online. Spotykasz się ze swoimi pacjentami online.
Jeszcze część terapii pracuje stacjonarnie w Polsce, natomiast coraz więcej faktycznie rzeczy robię online.
Czy są jakieś różnice pomiędzy terapią twarzą w twarz, obecnością fizyczną w Twoim gabinecie, a obecnością online?
Są oczywiście i czasami im plus, czasami im minus. Dlatego, że oczywiście no, nigdy tak nie czujemy człowieka, jak się z nim spotkamy twarzą w twarz, no bo to jest cała postawa ciała, to są gesty, to jest mimika, prawda? To jest jakaś nawet jakieś inne oddziaływania. Natomiast też w drugą stronę, że ja obserwuję, że na przykład wielu ludzi, to Bo ja kiedyś przed pandemią w ogóle praktycznie nie pracowałem online. W pandemii zacząłem pracować online i sam się zacząłem przekonywać też do tej metody. Aczkolwiek staram się, jeżeli to możliwe, chociaż raz czy dwa z kimś się spotkać na żywo. Natomiast co ja obserwuję, że dla wielu pacjentów czy osób lepsza jest terapia online, bo pomaga się odważyć. Na przykład, że na przykład wiele osób, które nigdy by się nie odważyło przyjść do gabinetu fizycznie, zaczęło nagle korzystać troszeczkę z tej intymności tego ekranu i łączyć się online, tak? I po paru na przykład tygodniach czy miesiącach takiej terapii taka osoba sama dochodziła do wniosku, że ja bym przyjechała do pana, tak? Albo miałem też takie przypadki, że ktoś przyleciał na przykład, tak? Na spotkania jedno czy dwie osobiste tak? W trakcie terapii online, to nawet z dosyć odległych zakątków świata.
No, wiesz, do Polski przylatuje się do dentysty, więc dlaczego nie do psychoterapeuty?
Dokładnie, dokładnie. I to trzeba tak potraktować trochę, tak? Że to jest tak, jak pójście do dentysty. No, jak boli, to trzeba iść do specjalisty, tak? I to jest normalna sprawa, tak? Tutaj nie jest to jakoś nic takiego niezwykłego.
Dobrze, i ukazała się książka. I w tej książce nie dość, że są twoje rysunki
Tak.
własnoręczne, bo oprócz tego, że jesteś lekarzem, to jesteś również artystą, prawda? Bardzo śmieszne są te
Twórcą, tak,
twórcą.
twórcą, tak, staram się tak realizować w tej kwestii.
To są tu również bardzo śmieszne rzeczy, zabawne, a mianowicie stworzyłeś postaci, które co?
Które odzwierciedlają wszystko to, co potrzebne, aby zdrowieć. Czyli jest kapitanka, to jest taka część nas, która jest odważna, praktycznie wolna od lęku. Możemy zawsze zapytać ją, co bym zrobił, gdybym nie odczuwał lęku, ale gdybym był odważny. Czyli to jest takie pytanie o prawdziwość tego, co chcę, tak? Mogę z tą częścią się umówić na konsekwentne zdrowienie, mogę się umówić na konsekwentne ruchy, tak? To jest takie moje wewnętrzne wsparcie, to niesamowicie uruchamia zasoby do zdrowienia. Jest też robotnik, który symbolizuje, tutaj chodziło mi o taką szczerość robotniczego ciała, tak? Czyli robotnik musi mieć kontakt z ciałem, bo ciałem pracuje, a w ciele mieszkają emocje, bo emocje są starsze też ewolucyjnie od umysłu. Więc jeżeli czujemy ciało, to czujemy emocje, to jesteśmy w tu i teraz, to znamy swoje potrzeby, czyli rozmowa ze swoim robotnikiem jest niezwykle ważna do łapania kontaktu z emocjami, a złapanie kontaktu z emocjami jest najlepszym środkiem przeciwlękowym, bo tam, gdzie są emocje, tam nie ma lęku. Jest też mnich, który jest obserwatorem myśli. To jest takie odniesienie do naszej kory mózgowej, gdzie powstają z kolei wpadają tam różni wysłannicy lęku, czyli krytyk, nadzorca i czarnowidz. To są takie nasze lękowe myśli różne, wkodowane między innymi w procesie wychowania czy socjalizacji. No i jakoś tak udało mi się zbudować formę gry, właśnie to, z czego jestem
Ale poczekaj, bo jest
najbardziej.
jeszcze krytyk,
Aha.
prawda?
Tak. Czarnowidz, krytyk i nadzorca. Tak,
O,
tak, tak.
właśnie, czarnowidz, to mi się podoba, czarnowidz.
Tak. I mnich ma różne sposoby, triki, odtrutki na te lękowe myśli tych wysłanników lęku. Robotnik też ma różne sposoby na radzenie sobie i odczytywanie komunikatów z ciała. A tym wszystkim zarządza kapitanka i pozwala nam zmieniać, prawda, nawyki na lepsze. A to wszystko jest ubrane w formę gry i
Gry.
tu z tego jestem najbardziej zadowolony, ponieważ gra daje strukturę, daje konkretne etapy, gramy na mapie relacyjno-przestrzennej i to się bardzo sprawdza, muszę powiedzieć. Bardzo dużo mam pozytywnych komunikatów na ten temat, też powstały grupy na Facebooku, gdzie ludzie sobie grają w to, wzajemnie się wspierając i w ogóle to, co się dzieje, jest niesamowite. Ja jestem po prostu, no, taki bym powiedział, aż zszokowany siłą tego. Oczywiście nie zastąpi to terapii. No tutaj oczywiście musimy tę sprawę postawić jasno. Natomiast no, dla wielu ludzi jest to świetne uzupełnienie terapii, albo świetny początek terapii, albo świetne narzędzie do rozwoju. Tak? No, generalnie jestem po prostu szczęśliwy, może to zabrzmi trochę Może nie, dziwnie, nie. No jestem szczęśliwy, że to napisałem, powiem szczerze. To jest jedna z najlepszych rzeczy, którą zrobiłem w życiu.
I ta książka będzie miała swoją kontynuację.
Tak, będą dalsze przygody, a i będzie zaskakująca fabuła drugiej części. Także sam, ponieważ jeszcze jestem w trakcie doszlifowywania tej drugiej części, to sam jestem ciekawy w ogóle, co napiszę.
No właśnie. No właśnie. A kiedy możemy się spodziewać tej drugiej części?
Myślę, gdzieś wrzesień, październik powinna być ta druga część.
Nie sprawdziłam przed naszą rozmową, ilu masz followersów na swojej facebookowej ścianie. Jak ludzie się traktują tam wzajemnie?
No to jest w ogóle coś niesamowitego, bo followersów strony jest w tej chwili około 50 tysięcy, natomiast w samą grę, czyli w grupie jest 10 tysięcy, około 11 tysięcy osób gra w grę praktycznie aktywnie. Czyli oprócz tej strony jest grupa, która się nazywa Gra o trochę lepsze życie, i tam jest właśnie około 11 tysięcy osób, które rozmawiają ze sobą za pomocą tych trzech postaci, wspierają się, radzą sobie, jak działa ich mnich, jak działa ich kapitanka, tak? I to, co się tam dzieje, wrzucają zdjęcia, wrzucają swoje historie, w ogóle traktują się w sposób fantastyczny. Ja jestem, oczywiście tam są moderatorzy, no posty są zatwierdzane, ale mimo wszystko jestem absolutnie pozytywnie wstrząśnięty, jak dużo można wyciągnąć z social mediów, tak? Bo no, dużo jest hejtu na te wszystkie
No więc właśnie.
platformy i tak dalej. Natomiast moje doświadczenia są absolutnie pozytywne. Absolutnie pozytywne. Ja uważam, że to, co się stało, to jest coś fantastycznego po prostu. Co tam
Ale
się dzieje.
czy to jest dzięki pracy moderatorów, czy po prostu ludzie, którzy tam przychodzą, od razu są pozbawieni chęci
Jest ogromna praca moderatorów, którym chcę bardzo podziękować. To są osoby, z którymi poznałem się na platformie. To znaczy, zapytałem, kto chce być moderatorem. Zgłosiło się pięć osób, powiedzmy troszkę więcej, ale no, pięć osób aktywnie moderuje tą stronę. Robią to fantastycznie, według zasad, na które się umówiliśmy. Wkładają bardzo dużo pracy takiej swojej osobistej, wolontaryjnej, wprowadzenie tej grupy. I no to, co mnie zadziwia, że tam w ogóle się nie pojawiają posty jakieś z hejtem, czy czasem no jest taka umowa, że tam mówimy, praktycznie nie mówimy o objawach, tylko raczej albo jeżeli o objawach, to w kontekście radzenia sobie z nimi. To znaczy, nie jest to grupa, która służy do mówienia o swoich objawach, tylko służy do zdrowienia. I to jest jakby jej główne założenie. I faktycznie, niesamowicie, zachęcam do odwiedzenia, bo tam się dzieje. A do tego jeszcze powstają grupy lokalne. No,
No więc
powstała
właśnie,
grupa.
przed chwileczką założyłeś taką grupę tutaj w Stanach, co jest
Tak,
wynikiem
tak.
twojej wizyty tutaj w Ameryce.
Tak, tak. I bardzo zachęcam do dołączenia tej grupy. Po prostu to jest Gra o trochę lepsze życie USA, z flagą chyba tam dałem na początku, flagę amerykańską. Dlatego, że w Polsce powstały również takie grupy lokalne, tam na przykład w Łodzi, w Katowicach, bo ludzie się jeszcze intymniej zbierają w tych grupach i się na przykład umawiają na spacery, na wspólne takie w realu spotkania, tak? Tworzą się takie po prostu grupy, i to też myślę, że to by mogło bardzo dobrze funkcjonować właśnie na przykład w Nowym Jorku, że właśnie taki na przykład, że dzisiaj to się odważamy na przykład w sobotę i to na taki spacer z grupą łódzką, która mnie zaprosiła, wychodzimy ze skorupy na słońce na przykład. I na przykład idziemy do parku w Łodzi, gdzie ja też będę, i będziemy sobie po prostu wychodzić ze strefy komfortu, na przykład, prawda?
Ja bardzo chętnie wezmę udział w takiej grupie nowojorskiej pod warunkiem, że będziesz przyjeżdżał i chodził z nami na spacery.
Bardzo chętnie, bardzo chętnie. To jest świetny pomysł. Ja uważam, że to jest doskonały pomysł, jeżeli ktoś ma na przykład właśnie fobię społeczną czy agorafobię, żeby taką grupę utworzyć i na przykład jak będę, to odbyć taki wspólny spacer, na przykład po miejscach, które budzą lęk, bo w kupie siła.
A czy nie sądzisz, że gdybyśmy sobie na przykład wszyscy powiedzieli w tym samym momencie, że od dzisiaj będziemy dla siebie dobrzy, to pomoże nam zlikwidować nasze lęki?
Zlikwidować pewnie nie, ale na pewno pomoże żyć lepiej. To znaczy, bo to moim zdaniem nie chodzi o to, żeby się pozbywać lęku, tylko żeby się umieć opiekować sobą nawzajem i dawać sobie taką wzajemną możliwość i atmosferę do wzrastania, tak? Czyli ciągłego szukania tego optymalnego kursu w życiu, no bo przecież to jest stan równowagi dynamicznej, tak? My codziennie się czegoś lękamy, czegoś boimy, czegoś strachamy, czegoś, coś nas cieszy, coś nas martwi, tak? No to jest stan równowagi dynamicznej. I chodzi o to, żeby tak jakoś nauczyć się, bo zlikwidować lęków się nie da. Z świata tak od razu zmienić się nie da, tak? Pewnych okoliczności nie można zaprzeczyć, że występują. Ważne jest, żeby mieć inne narzędzia, lepsze do radzenia sobie z tym światem, który nas otacza i żeby raczej być. No, powiedzmy, mieć trochę mocniejszą żaglówkę i lepiej nawigować, to znaczy jakoś bardziej elastycznie nawigować, a nie walczyć, tak, z wiatrem, bo no, walka z wiatrem się zwykle źle kończy.
To jeszcze na sam koniec, poza tym, że zachęcam Państwa właśnie do przeczytania książki, do wzięcia udziału w grze o lepsze życie, o trochę lepsze życie, chociaż o trochę, to jeszcze chciałam Cię na koniec zapytać o farmakologiczną stronę psychoterapii, bo rozumiem, że w jakimś momencie ktoś może być w tak niedobrym stanie, że potrzebne mu są lekarstwa. I co wtedy?
To jest zupełnie normalna sprawa, że psychoterapia łączy się z farmakoterapią, jeśli trzeba. I jeśli psychoterapia jest nauką jazdy, ale żeby uczyć się jeździć, to samochód musi odpalać. Jak akumulator się wyczerpie, to trzeba go podładować prostownikiem, tak? Mówiąc tak, już używając męskiej trochę metafory. I jeżeli napięcie w akumulatorze spadnie poniżej krytycznego, to alternator już go nie rozrusza. Tak? I wtedy zaczyna się problem, ponieważ no, nie można prowadzić psychoterapii, bo samochód nie jeździ. I w tej sytuacji, żeby dobrze prowadzić psychoterapię, no to trzeba podładować akumulator, żeby on zapalał i jeździł, tak? A potem można prostownik odłączyć. No to jest moja odpowiedź na pytanie i to bym myślę na tym poprzestał, bo nie ma, to są dwie nogi, tak? Nie zawsze ta farmakoterapia jest konieczna, natomiast jeśli jest konieczna, co ustala się z lekarzem psychiatrą na przykład, prawda? To trzeba po prostu z niej korzystać i cieszyć się, że jest, bo kiedyś jej nie było i było dużo gorzej.
Dobrze, i ostatnie pytanie. W zeszłym tygodniu byłeś w Nowym Jorku. Najważniejsza twoja refleksja, najważniejsze spostrzeżenie, co wyniosłeś z Wielkiego Jabłka?
Ludzie są wszędzie tacy sami, cierpią w podobny sposób i potrzebują tego samego. Czy będzie 25 wieżowców, tak jak jest w Warszawie, czy 250, nie wiem ile jest na Manhattanie. Materiały, z których są zbudowane i koncepcja jest ta sama. I wszędzie życie jest podobne, tak? Oczywiście są pewne niuanse, ale tak naprawdę to, czego potrzebujemy, to jest empatia, relacje, jakaś autorefleksja i to, co znajdujemy gdzieś, to jest zawsze to, co przywozimy ze sobą. I to są moje takie refleksje.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu doktorowi Nerwicy za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie będzie nasza ostatnia rozmowa. Państwa zapraszam serdecznie do wysłuchania całej rozmowy, ale również do facebookowego profilu, który nosi tytuł Jak żyć? Doktor Nerwica.
Doktor Nerwica, autor poradnika Jak żyć z lękiem i grupa, która się nazywa Gra o trochę lepsze życie.
Właśnie. Dziękuję bardzo. Z panem doktorem Nerwicą rozmawiała Izabela Barek.
Dziękuję bardzo.